Jolanta Kowalewska, dzień dobry. Kawiarenka polityczna dzisiaj mało polityczna, bo rozmawiać będziemy o powodzi. Rozmawiać będziemy o tym, jak Pomorze Zachodnie przygotowuje się do przyjęcia wielkiej fali, ale również o tym, co dzieje się na zalanych terenach na południu kraju. W studiu są dzisiaj z nami pan Marek Łuczak, policjant, który jako wolontariusz pomagał w Kłodzku i w okolicach Kłodzka powodzianom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Piotr Bylewski, również wolontariusz, który tylko jak przeszła wielka powodziowa fala przez Kłodzko, również ruszył z pomocą powodzianom.
Dzień dobry.
Oraz pan Przemysław Janusz, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, którego koledzy cały czas są na południu Polski i udzielają pomocy powodzianom. A przy telefonie wojewoda zachodniopomorski, pan Adam Rudawski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, słyszymy się.
I oczywiście pytanie, co się dzieje na Pomorzu Zachodnim, kiedy można spodziewać się wielkiej fali?
Mam nadzieję, że nie tak wielkiej, ale oczywiście spodziewamy się podniesienia stanów ostrzegawczych i tutaj w Gozdowicach i w Bielinku to są te dwie pierwsze miejscowości, których będzie dotyczyła większa woda. 24 mamy tutaj w Gozdowicach zapowiedź stanu ostrzegawczego. Stan alarmowy osiągniemy 25, czyli w środę, a tak.
Przepraszam, że przerwę. Czy stan alarmowy właśnie osiągniemy w Gozdowicach i w Bielinku?
Tak, tak. 25 w Gozdowicach i 26 w Bielinku, ale to jest, pamiętajmy, że to jest stan alarmowy, to nie znaczy, że coś się wydarzy strasznego. Ten szczyt fali planujemy na, według tego modelu hydrologicznego, który mamy, na 28 i 27 w tych dwóch miejscowościach, ale na razie te modele pokazują wzrosty ponad alarmowo o 80 i 100 centymetrów, co nie powinno spowodować w zasadzie żadnych szkód, ewentualnie jakieś drobne podmoczenia, oczywiście pod warunkiem, że wytrzymają wały.
A kiedy ta fala dotrze do Szczecina?
No do Szczecina 3-4 dni później. Spodziewamy się, na razie nie mamy takiego 100% modelu hydrologicznego, bo to z dnia na dzień będziemy się powoli przesuwać. Jutro się dowiemy o następnej miejscowości, następnej, więc wydaje nam się, że będzie to, no my będziemy gotowi wcześniej, ale to będzie weekend.
Czyli kolejny weekend będzie w Szczecinie. Czy mamy tutaj tereny, które są zagrożone zalaniem i tereny, z których będą musieli być ewakuowani mieszkańcy? Pytam o Szczecin.
W samym Szczecinie takim terenem, który może być ewentualnie jakoś zagrożony, to jest oczywiście Dąbie, ta starsza część w okolicach plaży, ale tam będziemy przygotowani. I oczywiście może takim miejscem być również Wyspa Pucka, ale z tych modeli hydrologicznych, które wynika teraz, nie będzie potrzeby ewakuacji tych osób, ale przeglądamy tam wały. Wczoraj 140 WOT-owców razem z pracownikami Wód Polskich przejrzeli wały również na Wyspie Puckiej i wydaje nam się, że tam nie będzie takiej konieczności, ale gdyby tak się zdarzyło, 2-3 dni wcześniej będziemy informować, będą odpowiednie samochody, pojazdy. Ta strategia na Szczecin jest ustalona ze sztabem kryzysowym prezydenta. Tutaj też zdążymy, ponieważ mamy ten przywilej, że jesteśmy na końcu tej drogi, jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej, kiedy ta fala się tam znajdzie.
I wiem, że jako miejsca ewakuacyjne dla mieszkańców Wyspy Puckiej zostały wyznaczone szkoły.
Tak, tak. To prezydent miasta wskazuje takie miejsca. Tam zameldowanych jest 400 osób, ale są też działkowcy, którzy tam wypoczywają, więc będziemy się starać, gdyby było takie zagrożenie, ale powtarzam, Wyspa Pucka dzisiaj w tych hydrologicznych scenariuszach, które mamy, nie powinna być podmoczona.
No ja mam takie informacje z Urzędu Miasta, że oczywiście zameldowanych 400 osób, ale tą wyspę może zamieszkiwać nawet na stałe koło 5000 osób, czyli jest to bardzo duża grupa mieszkańców, stąd wyznaczono do ewakuacji kilkanaście szkół. I zatrzymam się w tej chwili przy temacie wałów przeciwpowodziowych. Czy te kontrole prowadzone wykazały, że gdzieś są miejsca, w których woda przecieka lub może przeciekać?
Na razie odnaleźliśmy 2-3 miejsca dotyczące żereni. One zostały zgłoszone i naprawione, więc mamy tutaj tą sprawę załatwioną. Jeżeli chodzi o pozostałą część, nigdzie nie stwierdziliśmy przemoczenia czy przecieku, ale pamiętajmy, że na razie mamy niski stan wody, więc te rzeczy będą na stałe monitorowane i wtedy będą ordynowani WOT-owcy. Mamy ich przygotowanych już 600 na przyszły tydzień. Mamy również wojska operacyjne, takie do zarządzania kryzysowego, czyli prawdziwych żołnierzy, w sensie prawdziwych ze służby zawodowej. Jest ich w dyspozycji 2,5 tysiąca, więc mamy tutaj zapewnienie, że wtedy, kiedy zaczną przeciekać, a będzie ta fala około tygodnia przez nas przechodzić, mamy siły i środki, żeby je naprawiać, włącznie z helikopterem, który będzie latał z bigbagami.
Czy właśnie do dyspozycji Pomorza Zachodniego jest jeden helikopter, czy będzie ich więcej?
Tyle, ile będzie potrzebne. Na pewno będziemy mieli więcej niż jeden. Jeżeli będą zadeklarowane, wróci najprawdopodobniej nasz helikopter, który lata teraz na Śląsku. To jest helikopter z kamerą termowizyjną, która okazuje się pomaga również ze względu na różnicę wody i gruntu pokazywać ewentualne przecieki. I będzie też cięższy helikopter, który będzie mógł zrzucać bigbagi.
Wczoraj na konferencji prasowej dyrektor Wód Polskich w Szczecinie mówił, że ta fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie przez kilka, a nawet kilkanaście dni. I co to oznacza?
To jest właśnie największe zagrożenie. Ona będzie na pewno tydzień albo nawet 10 czy 12 dni. Będzie ta woda, oczywiście ona będzie powoli opadać, ale stany będą wysokie w okolicach stanu alarmowego. Największym niebezpieczeństwem w tej sytuacji jest rozmakanie wałów i przesączanie się wałów. Stąd te wszystkie środki, włącznie z helikopterem, żeby się przed tym scenariuszem zabezpieczyć i stąd też dodatkowe przygotowane worki, dodatkowe miejsca z piaskiem. To wszystko mamy już przygotowane dzięki dobrej pracy powiatowych sztabów kryzysowych oraz policji, straży i WOT-u.
Wiemy, że takim miejscem właśnie, gdzie może nastąpić ewakuacja, to jest Wyspa Pucka w Szczecinie, a jeżeli chodzi o region zachodniopomorski, czy są wsie, czy też miasteczka, których mieszkańcy muszą przygotowywać się do ewakuacji?
Mamy kilka takich miejsc, gdzie mogą zostać podmoczone zabudowania, ale powtarzam, tylko w czarnym scenariuszu i to jest Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierki, Stara Rudnica i Stary Kostrzynek. Ci mieszkańcy są już poinformowani i w momencie, kiedy woda byłaby wyżej od zapowiadanych przeze mnie teraz stanów, te osoby będą oczywiście odpowiednio wcześniej ewakuowane. Co więcej, dwie drogi w okolicy, czyli droga lokalna, droga Kaleńsko-Szumiłowo i Chlewice-Porzecze też będzie od wtorku zamknięta.
A gdzie wyznaczono te miejsca ewakuacji?
Te wszystkie miejsca ewakuacyjne będą albo w szkołach, albo w salach sportowych. Tam jest bardzo nieduże, to są miejscowości. Czasami dotyczy to 2, 3, 4 domów, także tutaj nie ma problemu ze znalezieniem takich miejsc.
Czy jutro zbiera się Zachodniopomorski Sztab Kryzysowy?
Planujemy w poniedziałek o 10, ponieważ jak zwykle codziennie rano mamy o 7 sztab z panem premierem. Około godziny 9 przygotujemy taki plan własnej pracy i około 10 chcemy zwołać sztab kryzysowy zachodniopomorski razem ze sztabami powiatowymi. A od wtorku lub środy będziemy te sztaby zwoływać już w miejscu, gdzie jest największe zagrożenie, czyli w Myśliborzu czy w powiecie myśliborskim, potem w powiecie gryfińskim.
I dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
Dziękuję serdecznie.
A my przechodzimy do tego, co się dzieje na południu kraju, do Państwa doświadczeń, do tego, co Państwo widzieli, będąc na południu kraju. Pan Marek Łuczak, pan pojechał kiedy?
Ja pojechałem we wtorek rano, więc ja tam wylądowałem w wtorek rano, od razu przystąpiliśmy do pracy, mieliśmy noc lekko okudowe, więc daleko w górach, żeby troszkę się odsunąć tego miejsca. Problem był taki, żeby nawet zorganizować nocleg. Od razu nam powiedziano, że prawdopodobnie nie będziemy mieć prądu i wody, no ale założono noclegu. Natomiast wzięliśmy w razie czego jakieś tam śpiwory, namioty, byliśmy w stanie przenocować na miejscu. Nastawiliśmy się po prostu przez te kilka dni, żeby zrobić tam jak najwięcej. Ale z takich rzeczy, oprócz jakby własnej jakiejś tam pracy fizycznej, w międzyczasie udało się załatwić właśnie wczoraj jeszcze ostatnie 4 generatory. Dzięki tam już poszły w miejscowość, którą tam pracowaliśmy. Więc 2 błyskawicznie trafiły dzięki tutaj po publikacji jakichś pierwszych zdjęć, że działamy w Kłodzku. Odezwało się parę osób, że chciałyby przekazać to. I transportem darów bodajże z gminy Dobra w nocy dowieziono praktycznie na drugi dzień. To byłem pod wrażeniem czasu.
Mówi pan, pojechaliśmy, byliśmy, czyli był pan i grupa znajomych.
W poniedziałek udało nam się wziąć urlopy, bowiem to tak zaskoczyliśmy troszkę, można powiedzieć, swoich przełożonych. Tak? Więc trzeba było wziąć te urlopy, zobaczyć, kto może wziąć, kto ma możliwość wyjechać. Więc pojechaliśmy tylko w czwórkę, co nie mogliśmy ruszyć jakby większej ilości ludzi. Po pierwsze, logistyka, miejsce do noclegu, to wszystko jest dużym problemem. No i też finansowaliśmy to jakby z własnych środków, więc... Natomiast na czym nam zależało? Widzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie ratować ludzi. Nie mamy takiego sprzętu, jak ma WOPR czy ratownicy. Widzieliśmy natomiast, że możemy być przydatni już jakby w fazie po, czyli mieliśmy na przykład jakieś podnośniki pneumatyczne, pasy, wyciągarki, które mogliśmy napędzać akumulatorami. Byliśmy przygotowani do pracy w warunkach bez prądu, czyli mogliśmy pomóc ludziom uprzątnąć coś naprawić.
Bo w momencie, jak tam państwo byli, tam prądu nie było.
Nie, Wyspa Piasek do tej pory nie ma prądu, czyli cały obszar Kłodzka praktycznie do koszar Straży Granicznej jest pozbawiony prądu.
Ja tu przerwę, wyjaśnijmy słuchaczom, że Wyspa Piasek to jest część starego miasta
Kłodzka. Natomiast w obszarach z kolei wiejskich prognozy są takie, że przez 2 tygodnie nie będzie jeszcze bieżącej wody i prądu. Może zrobią to szybciej, natomiast kiedy wyjeżdżaliśmy, parę masztów, słupów zasilających leżało jeszcze w wodzie w okolicach Kłodzka, więc nie wiem, jak do nich dotrą przez ilość mułu po prostu, która tam jest.
I wiem, że byliście między innymi w jednym z gospodarstw rolnych starszych ludzi i tam im pomagaliście odgruzowywać dom.
Zgłosiliśmy się na początku do jednostki policji miejscowej, pytając po prostu, co potrzebują, co potrzeba, gdzie mamy się skierować. Więc skierowano nas do burmistrza. Burmistrz stwierdził generalnie, że tutaj panuje nad sytuacją w mieście. I przekazano nas jakby tą ofertę pomocy do wójta gminy Kłodzko, który po prostu wskazał te miejsca, dokładnie 2 miejsca, gdzie oczekiwał po prostu, żebyśmy zrobili. On rozdzielał zadania, więc pojechał, pokazał nam gospodarstwo, najpierw jedno szybko nam poszło, więc w drugim niestety było znacznie więcej roboty, bowiem śmieci, czyli jakieś konary, cegły, wszystko co nawiozło wodę łącznie z mułem, czyli cały teren pokryty jest warstwą około 20 cm mułu. Jest to śmierdząca breja, która po prostu bez ciężkiego sprzętu, no, ciężko uprzątnąć pole czy całe podwórko gospodarstwa. Natomiast sam budynek i pomieszczenie gospodarcze, ponieważ był jakby przeszkodą, tam naniosło różnego rodzaju pni drzew, wszystkiego co tylko można, więc to trzeba było rozebrać, żeby to na wysokość 1,5 metra.
A mieszkańcy tego domu, gdzie spędzili czas?
Mieszkańcy spędzili ten czas na strychu. Widzieli, że woda zaczyna zalewać, więc jedynie co odprowadzili ciągnik na wzgórze kościelne, położone było wyżej, to była mądra decyzja. Natomiast zależało im, żeby zapakować zwierzęta, więc to tam ileś set kur, które pakowali do worków i wrzucali na strych. Psy, więc wiedzieli, że nie uciekną. Był tam też ich ojciec bodajże, pana Marka, jak go pamiętam, to miał 90 parę lat, to nie był w stanie chodzić. Nawet przemieszczając się przy nas, tak, to człowiek, który tracił za chwilę równowagę, nie było możliwości uciec. Tym bardziej, że mosty znajdujące się na rzece już pokrywała woda. Te mosty odbudowano dopiero na 3. dzień, jak tam byliśmy. Oni robią to szybko, czyli oni po prostu przyjeżdżają, zwalają tam skały, którymi jakby wypełniają tą przestrzeń, zalewają cementem, betonem, asfaltem, czymkolwiek. Robią to jako prowizorkę, po której spokojnie można jeździć. Natomiast w trakcie my przyjechaliśmy, to była jakaś, objeżdżaliśmy bokiem przez wodę, strażacy otworzyli nam przejście, powiedzieli, że tutaj nie utoniemy, więc przyjechaliśmy i dojechaliśmy do tych budynków. Natomiast do kilku nie było w ogóle możliwości się dostać ze względu na to, że cała kotlina, kiedy znalazła się pod wodą, droga się zapadła i rzeczy podawane były po prostu ręcznie.
I przejdę do pytania pan Piotr Bylewski. Pan też postanowił, jadę do Kłodzka. Kiedy to było?
We wtorek pod wpływem impulsu ogłosiłem w swoich mediach społecznościowych zbiórkę, Ta zbiórka przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Tylko dwie liczby rzucę. Myślałem, że może z 1000 zł uzbieram. Tak szczodrzy byli darczyńcy, że uzbierałem 16 000. W środę robiliśmy mocne zakupy, tak, i w czwartek już byliśmy na miejscu.
Część darów, na miejscu, czyli w Kłodzku.
Tak, część darów zostawiliśmy w Kłodzku, w punkcie zbiórki, a część rozdzieliliśmy się, bo tu muszę powiedzieć, że w dwa samochody pojechaliśmy razem z moim kolegą Piotrem Grzywaczem z firmy Zamiatamy.pl i on pojechał dalej do Paczkowa, ja do Ołdrzychowic. Tę miejscowość mi wskazała Straż Graniczna. Chciałem jeszcze powiedzieć...
Jaki obraz, gdy wjechał pan do Kłodzka?
A no właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jakoś tak kierowała mnie nawigacja, że jechałem dokładnie przez tą dzielnicę, o której wspominał pan Marek. Już sam wjazd i widok na rzekę, gdzie już miała niski poziom, ale na drzewach na wysokości 4-5 metrów wisiały szmaty, firany, folia,
palety,
co wskazywało wszystko na wysokość tej wody powodziowej. To niesamowity widok. I jeszcze coś, ponieważ ten prąd był bardzo szybki, niektóre drzewa są powalone, i rośliny, krzewy, trzciny są tak uczesane w kierunku biegu rzeki. Bardzo mocny to jest widok. Jakby jakiś wielki grzebień to wyczesał.
A mieszkańcy?
Mieszkańcy jakoś tam sobie dają rady, ale jeszcze właśnie słowo i później wjeżdżamy dołem w tą dzielnicę, w tę dzielnicę obok stacji paliw nieczynnej i dalej jechaliśmy obok stacji kolejowej dworca, gdzie na dużym parkingu stały samochody zanurzone po koła w mule. Pewnie mieszkańcy pojechali gdzieś do pracy, no już jakby nie mogli wyciągnąć tych aut, bo były zanurzone w wodzie, a teraz są w błocie i takie jakby memento mori. Bardzo mocny obraz też. Widać też w samym Kłodzku, że już dużo się dzieje. Są prowadzone prace przez mieszkańców, przez służby. Natomiast tam, w samym Kłodzku, ja tylko pojechałem do punktu zbiórki. Sprawnie ten towar wyładowaliśmy i jechałem dalej do tej miejscowości.
Jechał pan dalej, dlatego że w Kłodzku już wasza pomoc nie była potrzebna.
Rzeczywiście tam przyjeżdżał samochód za samochodem z różnych regionów kraju. Wrocław, Wałbrzych, ale też dalej Poznań, Skierniewice, Płock. Ta pomoc dość masowo była zwożona. Na przykład bardzo dużo wody było. Tak. Zdjęcia są na moim profilu na Facebooku widoczne, więc można zobaczyć.
I w Ołdrzychowicach komu pan pomagał?
Zajechałem do remizy OSP. Tam był punkt przyjęć i w zasadzie już było dosyć późnawo, bo niestety stałem 2 godziny przed zablokowaną jezdnią. Tak jak pan Marek mówił, trwała pospieszna naprawa dróg, żeby jakikolwiek dojazd był udrożniony. Więc dojechałem wieczorem, rozładowałem się, przenocowałem na pace w swoim samochodzie i rano znowu troszkę pomagałem rozdzielać ten towar, przyjmować w OSP, a później poszedłem na taki tragiczny spacer po tej wsi i zaszedłem do jednego gospodarza, który akurat był w obejściu, pan Hendryk, 82 lata. Okazało się, że sam jakby tam pracował, ale za chwilę pojawiło się jakby dużo pomocników. Ja, ale też żołnierze, których dużo jest z obrony terytorialnej. Pojawili się też harcerze, no i pojawiła się dalsza rodzina pana Hendryka, także ta pomoc jest dość masowa, ale na pewno niewystarczająca nadal.
A z pomocą ruszyli również tutaj członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiem, że pierwsze kroki zostały skierowane do Nysy.
Tak, zgadza się. My jako Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego stwierdziliśmy, że posiadamy sprzęt, posiadamy ratowników, którzy są przeszkoleni do prowadzenia tego typu działań i tutaj taką decyzję podjęliśmy o wyjeździe 3 zespołów 15 września. Co ciekawe, jednym z tych zespołów był, jest, bo nadal jest w rejonie, WOPR Międzyzdroje, który 15 września zakończył dyżur na plaży w Międzyzdrojach. Niezwłocznie spakował sprzęt i wyjechał do Nysy razem z WOPR Białogard i WOPR Szczecinek. Ratownicy po dojeździe na miejsce niezwłocznie razem przy współpracy z WOPR Nysa oraz innymi służbami działającymi na miejscu Zaczęli ewakuację z terenów zalanych, tych, które były zalewane lub będą w najbliższym czasie zalane. I tutaj udało ewakuować się około 1000 osób.
To zrobiły jednostki WOP z Pomorza Zachodniego.
Z Pomorza Zachodniego, tak. I tutaj też przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną z Białogardu, która dysponuje ambulansem, ratownicy WOPR ewakuowali około 40 osób leżących, w tym dwie osoby, które były podpięte do respiratora. I też należy.
Na ile trudna jest to akcja?
No, jeżeli mówimy o wodzie, która sięga po pas i to nie jest taka woda stojąca, tylko to jest, my to nazywamy wodą szybko płynącą, no to są akcje, które, do których należy się przygotować, należy posiadać umiejętności. Ratownicy, jeżeli wchodzą do takiej wody, wchodzą w pełnym zabezpieczeniu, w kamizelkach, w kaskach, w suchych skafandrach. Są podpięci, zabezpieczeni linami, wykorzystują do tego sprzęty pływające, tak jak pływamy na jeziorze, czy pływamy na normalnej rzece, to jest to łódka z silnikiem. Tutaj zazwyczaj wykorzystujemy tą łódź pompowaną, ale już bez silnika, czyli ratownik po prostu albo przeciąga na linię tą łódkę, albo sam ją pcha i tutaj wykorzystujemy te techniki linowe i taką po prostu siłę mięśni.
Tutaj głównie pomagaliście osobom starszym.
Tak, to były głównie osoby starsze, te, które same nie mogły się ewakuować z tych terenów zalanych. Oprócz Nysy ewakuowaliśmy też osoby z Lewina Brzeskiego. Tam te czynności.
Bo później rozumiem, że opuściliście teren Nysy i tak, jednostki pojechały dalej.
My te działania, które prowadziliśmy, one były prowadzone w momencie, kiedy ta woda napływała. I ewakuowaliśmy te osoby, które nie chciały lub nie zdążyły ewakuować się przed nadejściem tej wody. Dlatego ta wiedza i umiejętności ratowników były na tyle ważne, że oni wiedzieli, jak bezpiecznie można te osoby z tych miejsc ewakuować. W momencie, kiedy już ta woda przeszła przez Nysę, przeszła przez Lewin Brzeski i szła w kierunku Wrocławia, my na polecenie Dolnośląskiego WOPR-u przerzuciliśmy te siły i środki do Wrocławia i tam ratownicy stacjonowali i nadal stacjonują, współdziałają z Dolnośląskim WOPR-em.
I na czym polegają wasze działania we Wrocławiu?
Tam na miejscu nasi ratownicy zostali oddani pod sztab, który zarządza tymi siłami. Na ten moment te działania polegały i polegają na tym, aby kontrolować wały, szukać tych miejsc, w których wały mogą przysiąkać. Ale i też w dniu wczorajszym nasi ratownicy przy współpracy z Dolnośląskim Inspektoratem Ochrony Zwierząt pływali po terenach zalanych, szukali zwierząt, które potrzebują pomocy i jeżeli taka potrzeba była, to te zwierzęta ewakuowali.
Czyli rozumiem, że są gdzieś zwierzęta na tych zalanych terenach, czy to są działki, czy jakieś mniejsze gospodarstwa?
To są zazwyczaj takie działki rekreacyjne, możemy to porównać do takiej naszej Wyspy Puckiej, tak? Że to są po prostu tereny, które w pierwszej kolejności mogą zostać zalane. I zarówno to są zwierzęta hodowane, jeżeli mówimy tutaj o takich kurach i tak dalej, kotach, ale i też zwierzęta, które po prostu są, nie mają domu i one po prostu mieszkają tam, bo całe życie tam mieszkały. Także w dniu wczorajszym takie działania były prowadzone i to są działania prowadzone typowo na wodzie. W związku z tym, że w Stroniu Śląskim ta woda już przeszła i tej wody już tam nie ma, jest, wszyscy wiemy dokładnie jak to wygląda, zostały zadysponowane do Stronia Śląskiego dwa zespoły, łącznie to jest 6 ratowników WOPR-u, którzy na wyposażeniu mają samochód terenowy typu pick-up i karetkę i tam oni zostali wciągnięci w komponent medyczny przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i tam na polecenie sztabu dowożą pick-upem te wszystkie rzeczy, które są niezbędne ludziom, którzy zostali odcięci od świata, czyli żywność, wodę, środki czystości. I tak jak na zdjęciach, które otrzymywaliśmy, widać, że często ten dojazd jest bardzo niekonwencjonalny, bo tak jak tutaj panowie wspomnieli, tych dróg dojazdowych nie ma i nasi ratownicy często muszą poruszać się stokami górskimi, czy czy innymi ścieżkami leśnymi. A jeżeli chodzi o zespół, który posługuje się ambulansem, to na polecenie sztabu transportowany jest zespół ratowników medycznych lub lekarzy do osób, które potrzebują tej pomocy. Jeżeli zapada taka decyzja, że osoba, która leży w domu i jej stan jest słaby, musi być przetransportowana do szpitala, no to wtedy taką osobę transportują, ale też przy współpracy z zakładem sanitarno-epidemiologicznym transportowane są szczepionki przeciwtężcowi i na WZW. I te szczepionki są przez naszych ratowników dowożone do punktów szczepień stworzonych jako tymczasowe na czas tego kataklizmu.
I tu postawimy kropkę, bo przy telefonie mamy panią Ewę Dudar, starostę Gryfińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
I właśnie miejscowości powiatu Gryfińskiego no, zagrożone są tymi podtopieniami. Wiem, że na przykład w miejscowości Bielinek wczoraj była prowadzona akcja tutaj budowania wałów przeciwpowodziowych z worków z piaskiem. Co się dzieje na terenie?
Tak, pani redaktor, potwierdzam, działania w całym powiecie gryfińskim, w 5 gminach nadodrzańskich są prowadzone i koordynowane na bieżąco. Z informacji takich dzisiejszych, no oczywiście zaczęłabym od gminy Mieszkowice, która pierwsza będzie tutaj wchodziła w tą falę, która do nas zmierza. Działania są koordynowane, są ustawiane worki z piaskiem, mimo że wczoraj jeszcze na sztabie mówiono o wysokich fundamentach po sesji akurat tutaj w gminie Mieszkowice. Dziś jednak dla bezpieczeństwa takie worki są usypywane, ustawiane bądź przekazywane też do dyspozycji mieszkańców, aby mogli tutaj w razie konieczności mieć gotowości przygotowane takie tutaj działanie.
Jak duża część Mieszkowic, przepraszam, że przerywam, jak duża część Mieszkowic zagrożona jest tutaj podtopieniami?
Jest to kilka posesji, tak naprawdę około 6-7 posesji. Są to tereny zalewowe i w tych miejscach prowadzone są bezpośrednio w tej chwili działania i nieustanny nadzór nad tutaj tymi sprawami. Dodatkowo padła decyzja, aby z Muzeum Gozdowickiego, z piwnic usunąć eksponaty, jeżeli byłoby zalanie, żeby temu zapobiegać, a także odprowadzono prom, bo na trasie Gozdowice tutaj mamy taki prom kursujący, jest on odprowadzany już w bezpieczne miejsce po stronie niemieckiej, znalazł teraz na tą chwilę przystanek. Od gminy Mieszkowic zaczynając, działania są tak naprawdę prowadzone. Przechodząc dalej, gmina Cedynia, również prowadzone są działania, usypywane worki z piaskiem i ustawiane w terenach, które mogą ewentualnie stwarzać tutaj problemy w momencie wysokiej wody.
Taki najtrudniejszy moment, który może wydarzyć się właśnie na pani terenie.
Powiem tak, mój teren jest terenem specyficznym, jest to teren, który jest terenem międzyodrzańskim. Tutaj woda się, że tak powiem, rozlewa, bo ma taki teren między Odrą Wschodnią, między Odrą Zachodnią, więc my tutaj mamy wypłaszczenie fali. Natomiast na pewno boimy się ewentualnie tego, jak długo fala powodziowa będzie na naszym terenie i czy nie dojdzie do ewentualnych przesiąknięć. Zabezpieczeni jesteśmy i wałami, tak jak tutaj państwo słyszą, różnymi tutaj instalacjami, chociażby szandorami i workami i piaskiem, i przygotowane są miejsca, składowiska, wszystkie tutaj przedsiębiorstwa usług komunalnych i przedsiębiorstwa tutaj gminne współpracują z nami, natomiast boimy się, tak jak mówię, tej długości przebywania, długości fali, która będzie, długość czasu, jaki będzie tutaj ta fala u nas przebywała i ewentualnych przesiąknięć.
Czy na tym terenie są gospodarstwa, są mieszkańcy, którzy zostali poinformowani o tym, jeżeli mocno zostanie przekroczony stan alarmowy wód, to będą musieli państwo się ewakuować.
Każda z gmin ma oczywiście opracowany plan ewakuacyjny i informacje odnośnie tego, gdzie miejsca kwaterunku takie są. Natomiast każda z gmin obserwuje również wysokości stan wody. Natomiast mieszkańcy są poinformowani przez gminne sztaby kryzysowe. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i też wcześniej prowadziliśmy już działania związane właśnie, żeby na tych, pani też tak ładnie powiedziała tutaj, że mamy też i zwierzęta, i te poldery, tam różnego rodzaju wypasy, ścianokosy były prowadzone, więc to zostało już zgodnie z decyzją powiatowego sztabu tutaj kryzysowego. Ta informacja została przekazana i zostało to już na terenach gmin uporządkowane.
Wiem, że ze strony powiatowego lekarza weterynarii poszła tutaj informacja do rolników. Proszę nie poić zwierząt wodą z rzeki.
Tak, informacja taka poszła, ponieważ no, my na tym terenie takie gospodarstwa prowadzą działalność i naturalnym jest, że z tego się skorzysta w normalnych warunkach. Natomiast ryzyko tego, co niesie za sobą woda, no, jest przerażające i należy zapobiegać, w związku z czym taki komunikat wyszedł. Zresztą te działania zostały skomunikowane po powiatowym sztabie kryzysowym, po tym jak rozpatrywaliśmy ze wszystkimi służbami ewentualne scenariusze i ewentualne punkty krytyczne, które powinniśmy w tej chwili wskazywać i rozwiązywać problemy przed, a nie po.
I jeszcze taki bardzo ważny punkt, bo wiem, że w Gryfinie jest Dom Pomocy Społecznej, którego mieszkańcy, pensjonariusze w razie czego będą musieli być ewakuowani. Tam już został przygotowany plan ewakuacji. Gdzie ci mieszkańcy będą ewakuowani i jak to się będzie odbywało?
Powiem tak, uszczegółowiając, jest to Dom Pomocy Społecznej w Dębcach i tutaj oczywiście, że w planie ewakuacji jest wskazane miejsce ewentualnego umieszczenia. Natomiast muszę tutaj uspokoić, ponieważ tutaj rzędna wody, zwierciadła wody odnotowywana na przestrzeni 500 lat na wysokości DPS-u wynosiła 1,27 m, co też oznacza, że bardzo nikłe jest ryzyko, żeby ten teren...
Dobrze, a w razie zdalany. Czego, jeżeli to ryzyko wystąpi, czego, najmocniej przepraszam, czego, to gdzie ci mieszkańcy będą ewakuowani?
A w razie czego mamy, tak jak powiedziałam, punkt ewakuacyjny, jakim jest przedszkole, natomiast przewidujemy również inne scenariusze i one są też wdrażane, ponieważ my na terenie powiatu gryfińskiego mamy 3 DPS-y dodatkowe i tam też poczyniliśmy starania, aby ewentualnie takie osoby były transportowane do miejsc, w których zapewnia się odpowiednią opiekę, bo ja dodam, że gros tych mieszkańców DPS-u to są osoby leżące. W roku 97, jak była powódź, to te osoby były osobami, które mogły się poruszać, a tutaj teraz jest troszeczkę inna sytuacja i w kontakcie z dyrekcją DPS-u i ze służbami oczywiście taki plan tutaj również przygotowujemy. Natomiast wczoraj mieliśmy sztab kryzysowy, zespół kryzysowy również i na tym sztabie też analizując stany, które się pojawiają w tej chwili wody, wyszło, że tak naprawdę to ryzykiem jest ewentualne, ale mówię, podkreślam, ewentualne takie odcięcie DPS-u, bo raczej bardziej zagrożona jest droga, która prowadzi do DPS-u, aniżeli sam DPS. Natomiast z informacji na tą chwilę wynika, że mogły być to naprawdę bardzo niskie zalania, takie, które nie zagrażają dotarciu do DPS-u. Natomiast tak jak uspokajam, naprawdę analizujemy różne scenariusze i przygotowujemy się do tego bardzo solidnie, tak żeby umożliwić również dalszą opiekę i funkcjonowanie tych osób, bo transport to jedno, ale dalej funkcjonowanie, lekowanie i po prostu zapewnienie opieki jest no, drugim elementem, który musi być zapewniony. I w nie wszystkich miejscach ewakuacji takie osoby będą mogły się znaleźć.
I bardzo stąd dziękuję, tak, bardzo dziękuję za udzieloną informację. A my przechodzimy tutaj do naszej dyskusji i pytanie do pana Marka Ołczaka. Czego teraz potrzebują mieszkańcy Kłodzka i tych terenów powodziowych, pana zdaniem?
Przede wszystkim, jak mówiłem, na terenach wiejskich nie ma wciąż prądu i nie ma bieżącej wody. Wody jest tam dużo, więc nie ma sensu przesyłać zgrzewek i tak dalej. Są tam zakłady produkcyjne, które tam produkują. Strażacy dowożą tego w dużych ilościach. Natomiast woda nie jest wykorzystana tylko do picia, tylko też do obmywania czegokolwiek, sprzętów i tak dalej. Rękawiczki. Rękawiczki po 2 godzinach śmierdzą od mułem, często są przedarte. To, o czym kolega z Wopru mówił, w wodzie jest wszystko. Są deski z gwoździami, też krwawiliśmy po prostu i na spodniach, i znaczy z nóg, tak, z rąk, bo bierzesz, zanurzasz ręce w brei, żeby coś wyciągnąć i masz poranioną jakieś różne elementy. Tego jest mnóstwo i nie wiadomo, w co wchodzisz, w tą wodę czy w szlam. Więc rękawiczki, skarpetki. Skarpetki po 2 godzinach pracy w kaloszach, czego nie mamy zazwyczaj doświadczenia w mieście, skarpetki są mokre. Jeżeli pracujesz cały dzień, ci ludzie są wręcz poranieni po tygodniu pracy nad odgruzowaniem domów, jeżeli chodzi o stopy. Więc to wygląda banalnie, czy jakby nie znany temat, ale jest on ważny. Kolejna rzecz, są takie palniki turystyczne z kartridżami, które można podkręcić na gaz. Też nie ma tam gazu, jest odłączony. Jeżeli przesyłamy im żarcie, które mają na czymś podgrzać, no to nie ma takiej możliwości, tak? Bo nie ma gazu i nie ma prądu. Więc te kuchenki to nie jest droga rzecz, też jest fajnie by było. Najlepszą rzeczą, którą oni też potrzebują, natomiast najdroższą są generatory i osuszacze powietrza. Jeżeli ktoś ma możliwość, ma taki zasób finansowy, to myślę, że w każdym domu coś takiego mogłoby pracować, bowiem każdy dom był zalany na wysokość jakieś 1,60 m. Jeżeli chodzi o Wyspę Piasek, to jest równo 3 metry. Skąd to wiemy? W kościele franciszkanów jest wskaźnik 97 roku, 3,40, tutaj 40 cm niżej. Więc wszystkie mieszkania były zalane łącznie z piwnicami, aż do poziomu pierwszego piętra.
Bo te domy będą wymagały wielu dni osuszania, wielu dni, wielu nocy.
No tak, ci ludzie są też po prostu no, przerażeni, co ich czeka. To nie jest takie proste, jeżeli załóżmy 4 facetów potrafi odgruzować jakieś tam małe podwórko, zajmuje nam to dzień, to rodzina złożona z starszych ludzi zajmuje to, nie wiem, tydzień, półtora, gdzie byśmy naprawdę padali ze zmęczenia. Robiliśmy to non-stop, bez żadnych przerw, bez obijania się. Zajmie im to 2 tygodnie, a tu są jeszcze inne rzeczy bieżące, które trzeba załatwić, typu wyżywienie dla zwierząt, same warunki, żeby mieszkać, tak? Ich mieszkanie pokrywa warstwa szlamu, który jest wysoki na 20 cm. To wszystko śmierdzi, rozkładające się jakieś zwierzaki, rośliny. Ten zapach naprawdę panuje wszędzie. Ciuchy, no 2 dni prałem ciuchy, jak wróciłem do Szczecina, bo one po prostu przesiąkły tym całym smrodem. I myślę, że zajmie im jakieś 2 miesiące, nim uporają się z tym wszystkim. Tego niestety jest dużo. Miasto sobie szybciej poradzi, ma służby komunalne, natomiast tam jest wyrzucane to na drogę.
Czyli tam, gdzie są te wszystkie okoliczne wsie wokół Kłodzka, tak?
Tak, mówimy o wsiach wokół Kłodzka. Mówimy jeszcze tak w ogóle o Kłodzku. Kłodzku, kiedy się wjeżdża, nie wygląda źle. Czyli działają centra handlowe, działają duże jakieś tam markety budowlane na samym początku. Zalana była katastrofalnie wyspa, na której znajduje się zabytkowa część Kłodzka, więc dla mnie ma to szczególne znaczenie. Dlatego i zalana część aż do, tam jest dworzec, aż do koszar straży. Natomiast, to mówiłem o samym Kłodzku, reszta, która jest na górkach, generalnie dostała w minimalnym stopniu. Gorzej jest, no, słuchajcie, na południe, czyli tam, gdzie jest Lądek-Zdrój, gdzie jest właśnie Stronie i tak dalej, tam jest masakra. Więc po prostu rzeka zawierała budynki, które są po obu stronach. Nie wiadomo, jaki jest ich stan techniczny. Tam było wiele więcej, natomiast tam absolutnie nie jechaliśmy, ze względu na to, że stracilibyśmy za dużo czasu na sam dojazd tam. Nie wiedzieliśmy w ogóle, czy tam dojedziemy.
A w jakim stanie
do Kłodzka,
jest klasztor,
jeszcze,
tak?
Problem był taki, że wjeżdżając do Kłodzka zobaczyliśmy hordę piasku wywaloną z ciężarówki. Zajmowała całą drogę. Nie widzieliśmy, o co chodzi. Otóż nie mają czasu na stawianie znaków, więc kiedy zapada się na fragment drogi, podjeżdża ciężarówka, wysypują piach. I teraz mieliśmy taki samochód, który był w stanie zjechać do rowu. Oceniliśmy, co to właściwie
się
zadziało.
Ale ten piach ma być znakiem drogowym?
Tak, że droga jest zamknięta. Więc stały tam tiry, które nie były w stanie przejechać. Nie były w stanie się odwrócić tak w ogóle. No więc my po prostu zjechaliśmy do rowu, przejechaliśmy strumieniem, wjechaliśmy z powrotem, ominęliśmy po ocenie, czy możemy w ogóle to zrobić, tak? Własnej. Znak żaden nas jakby tam nie motywował tego. I pojechaliśmy prosto do Kłodzka. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić samochodem osobowym, nie dałby rady. Żaden większy samochód też tamtędy nie przejedzie, więc z tymi drogami jest różnie. I to ciągle mówimy o dojeździe do Kłodzka, a na dół jest znacznie gorzej. jeżeli chodzi o zabytki. No cóż, Kościół Franciszkanów. Kościół Franciszkanów zostaje klasztor zalany do 3 metrów równo, więc w środku...
Widziałam zdjęcia, powalone ołtarze.
Ławki wypłynęły do góry, wypłynęły wszystkie ołtarze boczne, ołtarz główny się zachował. Później to wszystko opadło wraz z mułem na podłogę, leży to na sobie, więc trzeba było wynieść te rzeczy. Wynoszą tam te robotnicy też i WOT, który przyjechał w ostatniej chwili. Natomiast, słuchajcie, dzięki nam uratowaliśmy parę rzeczy, bowiem robotnicy zaczęli wynosić, na przykład zaczęli wyrzucać belki. Okazało się, że...
Rozumiem, że uratowaliście cenne, zabytkowe rzeczy.
Tak, tylko oni tego nie wiedzą, bo odpadła figura Chrystusa, a krzyż taki 5-metrowy, prawdopodobnie podobny jak jest w kamieniu, tam jest gotycki, ten wygląda mi na późniejszy, może 18-wieczny, wyrzucili go. Więc trzeba było z powrotem z tej
i
hałdy
to
wziąć.
Mogłoby się znaleźć na wysypisku śmieci.
Znalazłoby się, to bez wątpliwości. Natomiast takich rzeczy było więcej, więc udaliśmy się do proboszcza. Była rozmowa, poprosiłem go, żeby w wolnym czasie posadził kogoś, żeby przejrzał karty, tak? Zobaczył właściwie, które zabytki ma, żeby ktoś robił selekcję. Na miejscu podobno jest pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ale wydaje mi się, że wyznaczono go na cały powiat kłodzki. Więc na jego miejscu zahaczył Kłodzko i na pewno pojechał na południe, do Lądka. To jest, wydaje mi się, że tak to musiało się odbyć, bo tam jest większe zagrożenie i więcej rzeczy, gdzie on musiał podejmować decyzję. Natomiast zabrakło tej osoby w trakcie, kiedy robotnicy, którzy nie wiedzą, co mają robić, wyrzucają rzeczy. I tutaj no, warto byłoby też takiego wsparcia czasami merytorycznego udzielać dla ludzi, którzy zajmują się zabytkami. Tam można przyjechać, można naprawdę rozmawiać, proboszcz jest rozsądny i udzielić mu po prostu rady.
Pan Piotr Bylewski, czego pana zdaniem brakuje na tych terenach powodzi?
Potwierdzam listę, którą pan Marek wymienił i podkreślę osuszacze po trzykroć. Proszę pamiętać, że te pomieszczenia są bardzo namoknięte i woda była do 1,5 metra. Za chwilę, za miesiąc przyjdą, to jest teren podgórski, przymrozki, mróz może zacząć rozsadzać te mury. Także to urządzenie bardzo, bardzo jest potrzebne. Listę uzupełnię o taczki. Gdy pracowałem u tego gospodarza, wyrywaliśmy sobie taczki tam z obroną terytorialną, bo tego brakowało. Wiadrami nosiłem te rzeczy, które tam się udało mi wydobyć, a sprzątałem taką komórkę narzędziową. I jeszcze coś, zgadza się, że 20 cm mułu, ale ten muł zalega też na warsztatach, na półkach do wysokości, gdzie sięgała woda. To jest niesamowity widok, także te narzędzia trzeba było wydobywać z tego mułu. Jeszcze uzupełnię listę o chemię gospodarczą, o jakieś materiały dezynfekcyjne, bo tam już występuje i będzie występowało zagrożenie epidemiologiczne. To więcej by powiedział tu kolega z WOPR-u. Jeszcze powiem, jak te domy wyglądają, bo generalnie tam, gdzie stało 1,5 metra wody, należy wszystkie meble wyrzucić, sprzęt biały AGD, zerwać podłogi, zbić tynki, suszyć to, no i próbować odbudować.
Czyli rozumiem, że z czasem potrzebny będzie również sprzęt AGD.
Zdecydowanie, tak, zdecydowanie.
I tutaj pytanie do właśnie pana Przemysława Janusza z WOPR, bo wiem, że jednostka w Szczecinie została, nie mogła wyjeżdżać na tereny już zalane. Dlaczego?
Jednostka szczecińska jest o tyle bliska mojemu sercu, że ja sam jestem ratownikiem szczecińskiego WOPR-u i członkiem zarządu WOPR-u województwa zachodniopomorskiego i my podjęliśmy decyzję o tym, że wysyłamy 4 mobilne zestawy powodziowe plus 1 karetkę i około 20 ratowników WOPR z terenów, które na pewno nie będą zalane, czyli tutaj mówimy o WOPR Międzyzdroje, Szczecinek, Białogard i te rejony podczas tej powodzi nie...
Czy na tyle jest poważna sytuacja w Szczecinie? Są poważne te prognozy, że absolutnie nie możecie sobie pozwolić, żeby no nawet jedna osoba, jeden ratownik jechał na tereny, które obecnie są zalane?
Szczecińskie WOPR jest na tyle dużą jednostką woprowską, jeżeli mówimy o tym terenie województwa, iż podjęliśmy decyzję o tym, że będzie w stanie podwyższonej gotowości i będzie realizowało swoje zadania, które realizuje na co dzień, bo też warto wspomnieć o tym, że szczecińskie WOPR od momentu, kiedy zaczęła się powódź, zrealizowało już 15 akcji na terenie Szczecina. I mówimy tutaj o takich akcjach, gdzie ktoś potrzebował pomocy na terenie miasta Szczecina. Czy,
ale to są akcje, które nie wynikają z powodzi.
Tak, one nie wynikają z powodzi. Wynikają po prostu z tego, że osoby rekreacyjnie korzystają z jezior, z jeziora Dąbie, z rzek. I to szczecińskie WOPR jest potrzebne tutaj na miejscu. I tak samo, jeżeli dojdzie ta fala powodziowa na teren województwa zachodniopomorskiego, to szczecińskie WOPR będzie tutaj jednostką woprowską, która będzie trzymała pieczę nad pozostałymi, bo WOPR województwa zachodniopomorskiego posiada teraz w gotowości 11 grup interwencyjnych i tutaj mówimy o takich miejscowościach jak Myślibórz, jak Gryfino. To są wszystkie jednostki, które są w stanie gotowości, ale one są o wiele mniejsze niż szczecińskie WOPR i szczecińskie WOPR też dysponuje dwoma mobilnymi zestawami powodziowymi, które są przygotowane do tego, żeby działały na wodach szybko płynących, na wodach powodziowych.
Pana zdaniem, gdzie może być najtrudniejsza dla was sytuacja?
Ja myślę, że to, co powiedział pan wojewoda na samym początku, Bielinek, Cedynia, to są rejony, które mogą mieć najpoważniejszą sytuację. My też jako ratownicy WOPR...
Czy tam przygotowujecie się na wariant ewakuacji?
My jesteśmy gotowi cały czas i swoje siły i środki, zarówno te szczecińskie, jak i pozostałe wojewódzkie, oddaliśmy do dyspozycji pana wojewody i tutaj Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Szczecina. Jeżeli będzie taka prośba, aby pomóc, my jesteśmy gotowi, nasi ratownicy są gotowi do tego, żeby pomóc. Będą działali ochotniczo i też na wzór tego w dniu wczorajszym na polecenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Miasta Szczecina razem z Ochotniczą Strażą Pożarną Gryf i Śmiernica ładowaliśmy worki z piaskiem. Tych worków udało załadować się około 2000.
I gdzie pojechały te worki?
Te worki na razie nie pojechały. One są gotowe. Jeżeli będzie taka potrzeba, to przyjedzie samochód ciężarowy, najprawdopodobniej z WOT-u i te worki zabierze i dostarczy je w miejsce, w które one będą potrzebne i tak samo my, jeżeli będzie potrzeba, aby wjechać w trudny teren lub dopłynąć w trudny teren, mamy siły i środki do tego, żeby efektywnie pomagać.
A Wyspa Puck?
Wyspa Puck, jeżeli będzie podjęta decyzja o tym, aby ewakuować, będziemy czynnie pomagać w ewakuacji. Tutaj też najprawdopodobniej, jeżeli Wyspa Puck zostanie zalana, to my też zostaniemy zalani, bo nasza baza znajdująca się przy ulicy Hejki, no jest bezpośrednio przy wodzie, więc tutaj też będziemy czynnie obserwować, czynnie obserwujemy ten poziom wody.
Czy ta ewakuacja mieszkańców z Wyspy Puckiej będzie trudną akcją?
Każda akcja ratownicza jest trudna i tutaj my będziemy na bieżąco oceniać ryzyko i będziemy współdziałać z innymi służbami, tak żeby robić to jak najbardziej efektywnie oraz bezpiecznie dla tych osób, które będą poszkodowane.
Bo na Wyspie Puckiej mamy również dużo zwierząt, tak? Tam jest dużo, dużo psów, które są często przy budach na łańcuchach.
Tak, dlatego tutaj też apel do osób, które zamieszkują lub rekreacyjnie korzystają z działek na Wyspie Puckiej, aby pamiętać o swoich zwierzakach, aby te zwierzęta odpowiednio wcześniej zabezpieczyć, zabrać lub po prostu w ostateczności spuścić z łańcucha, tak jak miało to miejsce na Dolnym Śląsku. Tam też były apele o to, że jeżeli już nie wiemy, co zrobić, to po prostu uwolnimy te zwierzęta tak, aby one mogły same udać się w bezpieczne miejsce.
Tu mówimy o psach, ale też na przykład króliki w klatkach, tak? Czy kury zamknięte w pomieszczeniu.
Wszystkie zwierzęta i tak samo na Dolnym Śląsku nasi ratownicy przy współpracy z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa z Dziwnowa ratowali konie, więc to mówimy jakby cały przekrój zwierząt i tutaj każde życie jest ważne i każde życie trzeba ratować.
I pytanie do pana Marka Łuczaka. Czy potrzebni są jeszcze wolontariusze?
Tak, jak najbardziej. Wczoraj miałem ileś telefonów. Koleżanka tam z okolic, powiedzmy, Śląska dzwoniła, tam jej nie zalała. Natomiast ona, czy jest sens, żeby ona przyjechała sama, bo nie może nikogo zmobilizować? Tak, jest sens. Niech przyjedzie. zostawi samochód w suchym miejscu, niech pójdzie do jakiegokolwiek miejsca, gdzie jest coś robione, gdzie widzi ludzi, spytać się, co można pomóc. Słuchajcie, u starszym ludziom nawet wyczyścić okna z mułu, czy jakieś tam inne rzeczy, czy pomóc coś wynieść. Każde ręce są jak najbardziej potrzebne. Jeszcze uwaga techniczna, jeżeli robimy jakieś dary, nie róbmy takich paczek jak sobie na święta. Nie pakujmy tam wszystkiego od słodyczy poprzez proszki do prania. Jeżeli to są proszki do prania, opiszmy kartą proszki do prania i dajmy tylko proszki do prania.
Czyli później jeden
selekcja
produkt
pomocowa,
jak
idzie, zajmuje to strasznie dużo czasu, jeżeli mamy porozkładać to na 10 różnych kupek. Po prostu kupmy jedną rzecz i opiszmy ją dobrze.
Pan Piotr Bylewski, apel, żeby wolontariusze jechali.
Tak, potwierdzam. Ręce do pracy tam są potrzebne cały czas. Wiem, że ze Szczecina na weekend pojechały grupy znajomych i pracują tam, pewnie będą zdawali jutro relacje, ale tam pracy jest nie na dzień, tylko na tygodnie. Teraz przy odgruzowywaniu tego, później pomoc ewentualnie przy odbudowie, przy robieniu podłóg, przy tynkach może. To już bardziej specjalistyczne, ale teraz zdecydowanie każde ręce do pracy się przydadzą.
Czyli jeszcze miesiące pracy, miesiące odgruzowań, tak. Miesiące przywracania do jako takiego stanu tych miejsc, a jednostki WOPR-u jak długo będą na południu Polski?
Te jednostki WOPR-u będą na południu Polski tak długo, jak tylko będzie to potrzebne. Współpracują na miejscu ze sztabami, które zarządzają w tym kryzysie i to one będą podejmować decyzje, ale jeżeli ta fala, która idzie w naszym kierunku, okaże się falą, która nas przerośnie, my oczywiście te środki będziemy przesuwać z powrotem tutaj do województwa zachodniopomorskiego, ale na ten moment to wszystko, co zostało wysłane na południe, nie powoduje, że nasza gotowość w jakimkolwiek stopniu spada. My jesteśmy gotowi i tutaj deklarujemy swoją gotowość do tego, aby pomagać.
Ale rozumiem, że jeżeli sytuacja u nas będzie na tyle niebezpieczna, to te jednostki woprowskie z południa Polski zostaną ściągnięte na teren zachodniopomorski.
Tak, i to nie będą tylko te środki, które pojechały od nas na południe Polski, ale to będą też inne WOPR-y z Polski, które też czynnie brały udział na Dolnym Śląsku i we Śląsku, bo warto powiedzieć o tym, że Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe do Wrocławia wysłało ponad 170 ratowników i to byli ratownicy z całej Polski, którzy po prostu ochotniczo zebrali się i pojechali. Więc jeżeli w województwie zachodniopomorskim zajdzie taka potrzeba, aby te siły i środki zwiększyć, będziemy wtedy też o taką pomoc występować, ale na ten moment nasze siły są duże i tutaj naprawdę patrzymy optymistycznie na przyszłość.
I tym zdaniem kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Jolanta Kowalewska, bardzo dziękuję Państwu za uwagę.